Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa, Rafał Komarewicz, poseł Polski 2050. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie Państwa.
Powstało pewne nieporozumienie, mówi premier Donald Tusk, bije się w pierś i rozbrajając tę bombę. My oczywiście pracujemy, kontynuujemy pracę nad naszym projektem ustawy, jeżeli chodzi o asystencję osobistą i projekt rządowy będzie złożony w Sejmie. Ta deklaracja szefa rządu pana uspokoiła?
Wie pani, to bardzo dobrze, że pan premier chce kontynuować tą pracę. Czy pamiętamy jedną rzecz, że chyba w grudniu 2024 roku projekt ten trafił do wykazu prac legislacyjnych, jednak nadal tkwi w stałym Komitecie Rady Ministrów, więc mam nadzieję, że w końcu będzie szansa na debatę sejmową w sprawie tego projektu. Ja też przypomnę, że to był projekt, który z tego co pamiętam znalazł się w 100 konkretach na naszych kolegów z Platformy Obywatelskiej, więc dobrze, że pan prezydent tak uważa. Oczywiście premier? Będziemy tego pilnować. Przepraszam bardzo, pan premier tak uważa, będziemy tego pilnować.
No dobrze, ale skąd to nieporozumienie, czyli skąd ta wypowiedź premiera Donalda Tuska? Czy państwo to wiedzą, czy pan to wie w Pabianicach? Bo z tego, co mówił Donald Tusk na spotkaniu z wyborcami, można było wywnioskować, tak to wszyscy odczytali, że skoro mamy gigantyczne wydatki na modernizację polskiej armii, na zakup nowego sprzętu wojskowego, to niestety nie na wszystko starczy pieniędzy w budżecie i na to właśnie nie starczy.
Wie pani co, ja bym chciał, żeby pan premier nam powiedział, na co według niego starczy, a co nie starczy, bo tak pani za każdym razem jest coś, co
wszyscy czekamy na projekt budżetu na 2026 rok.
Kwota wolna od podatku 60 tysięcy nie starcza, na asystencję nie starcza, na inne rzeczy nie starcza. Dobrze, żebyśmy w końcu wiedzieli, że pan premier powiedział, na co nas stać i na co starcza. Natomiast pamiętajmy,
wydaje mi się, że powiedział to już minister finansów Andrzej Domański, bo on zaakceptował te kwoty pierwotnie od 4 do 5 miliardów rocznie, potem, kiedy ten system się rozwinie, od 8 do 10 miliardów złotych rocznie, jesienią 2024 roku, tak? Bo gdyby minister finansów nie zaakceptował, to projekt nie mógłby być procedowany.
No oczywiście, tylko panie redaktorze, proszę wziąć pod uwagę, stać nas było na rentę wdowią, która chyba tam około 12 miliardów kosztuje, stać nas było na babciowej, która też kosztuje ileś miliardów. No, wie pani, na pewno czy nas jest stać, a na pewno nie stać. No ja uważam, że jeżeli chodzi o ludzi, którzy są niepełnosprawni, to nie jest kwestia, to jest kwestia tego, żeby oni, nie wiem, coś im dać. Oni po prostu potrzebują godnego życia. No, prawdę mówiąc, osoby, które są niepełnosprawne, każda władza ich traktuje troszkę, przepraszam bardzo za sformułowanie takie pernoga. No, my chcemy, my po to poszliśmy też do polityki jako Polska 2050, żeby im pomóc. Więc wie pani, w tym momencie, jeżeli było na babciowe, było na rentę wdowią, a rozumiem, że to nie ma dla osób niepełnosprawnych. Wie pani, każde społeczeństwo jest oceniane i w zależności od tego, jak pomaga tym najsłabszym. I prawdę mówiąc, wie pani, jeżeli teraz ja słyszę, że na to nie ma, na inne było, to pytam się dlaczego, tak? Bo dla mnie uważam, że osoby niepełnosprawne, które nie są samodzielne i musimy dać im godne życie, tak? Więc tutaj bym wolał, żeby to jednak pan premier znalazł na to pieniądze, bo tak jak mówię, wszyscy obiecaliśmy osobom niepełnosprawnym godne życie i chciałbym, żebyśmy je teraz zapewnili.
Ten projekt utknął, tak jak pan powiedział, w stałym Komitecie Rady Ministrów. Rozmawiamy cały czas o pieniądzach, czy one są, czy ich nie ma na realizację tegoż projektu ustawy, ale też jest wypowiedź Macieja Berka, który powiedział, że ten projekt nie był najlepiej przygotowany i że trzeba było wprowadzać doń liczne poprawki. Zastanawiam się, czy w związku z tym te słowa krytyki są wymierzone w człowieka od państwa, w pełnomocnika rządu do spraw osób z niepełnosprawnościami Łukasza Krasonia, który formalnie odpowiada za ten projekt w resorcie polityki społecznej.
Znaczy ja uważam, że jeżeli faktycznie były jakieś błędy, jeżeli pan minister Krasen nie za bardzo sobie z tym radzi, to rozumiem, że trzeba porozmawiać z naszym liderem Szymonem Hołownią i tą sprawę przedyskutować, czy dalej ma prowadzić to on, czy ma ktoś inny. Tutaj wie pani, to nie jest tak, że wszystkie projekty są przygotowywane w 100% rewelacyjnie, tak? Wiadomo, że są jakieś na pewno uwagi. Jeżeli pan minister Berek uważa, że jest to projekt, który nie jest dobrze przygotowany, to trzeba go poprawić. Natomiast pamiętajmy, że ten projekt też był jakby konsultowany z różnymi środowiskami, więc jeżeli są zastrzeżenia, my tutaj nie uciekamy od tego, że nie wiem, nasz projekt jest wspaniały i musimy go zrealizować, że są jakieś zastrzeżenia. Jak najbardziej jesteśmy skłonni do tego, żeby poprawić ten projekt, żeby był dobrym projektem, tak, żeby w końcu pomóc osobom, które są niepełnosprawne.
A czy dopuszcza pan takie rozwiązanie i taki scenariusz, że państwo przyjmują ten projekt w najbliższym czasie, ale że odraczają państwo wejście w życie poszczególnych rozwiązań, a tym samym koszty dla budżetu, na przykład na rok 2027 albo 2028?
Wie pani, no, ja bym chciał, żebyśmy w końcu jakby pokazali, żeby rząd pokazał, co chcemy zrobić, tak? No bo w tym momencie jakby my rozmawiamy.
Czy na co nas stać projekcie. W ramach budżetu na przyszły rok,
no,
tak?
No to jest nawet nie na przyszły rok, ale na przyszły rok 2027-2028, tak, na kolejne lata. Tylko wie pani, ja nie jestem zwolennikiem odkładania czegoś na nie wiadomo kiedy, tak? Czyli odkładanie. No to tak samo jak i trochę z kwotą wolną od podatku. No, też uważam, że powinniśmy coś pokazać społeczeństwu. Bo pamiętajmy, że obietnice...
No to już Andrzej Domański powiedział, że nie ma tutaj przestrzeni w budżecie na przyszły rok.
No wie pani, no ale dwa lata temu, można powiedzieć, była ta przestrzeń, tak? No więc jakby teraz...
Dwa lata temu tończyła się kampania wyborcza, a ci, którzy obiecywali, byli w opozycji. Pan wie, że wtedy się tak, bardzo łatwo składa obietnice.
Znamy tą wypowiedź, tak, naszych kolegów. Ale wie pani, no ale to chodzi teraz o to, żebyśmy, jeżeli nawet nie ma tych pieniędzy teraz, to żebyśmy pokazali, kiedy będą na to pieniądze, tak? I kiedy widzimy, że to wejdzie. No, to jest normalne, że musimy planować wydatki. Wiadomo, że mamy wydatki, które są zdecydowanie większe, jeżeli chodzi o obronność, ale nie możemy chować głowy w piasek. Uważam, że trzeba wyjść do społeczeństwa i powiedzieć, na co nas stać i kiedy będziemy pewne nasze obietnice wprowadzać w życie. Uważam, że to jest podstawowa rzecz, bo tego od nas wymagają Polacy. No,
dobrze, to jeszcze
nie
o deklarację.
Możemy mówić, że odkładamy na 2027 rok, który wiemy, że będzie okresem wyborczym, będzie rokiem wyborczym i znowu będziemy coś obiecywać. No, ja myślę, że Polacy, tak jak rozmawiam z wyborcami naszymi Polski 2050, nie tego od nas oczekiwali. Oni oczekiwali, żebyśmy składali realne propozycje i żebyśmy te realne propozycje wprowadzali w życie.
A czy nadal jest mocy ta deklaracja, jaką kilka tygodni temu, to jeszcze chyba trwała kampania wyborcza, składał Szymon Hołownia, że jeżeli ustawa o asystencji nie zostanie uchwalona, to Polska 2050 wyjdzie z koalicji?
On powiedział, że to jest kwestia postawienia na ostrzu noża tej sytuacji. Oczywiście to były ostre słowa, ale myślę, że tak jak rozmawiam z posłami Polski 2050, no naprawdę jesteśmy niezadowoleni z tego, że to
jest
sprawa idzie
tak. Ale panie pośle, ja proste pytanie zadałam. Czy jeżeli ustawa o asystencji nie zostanie uchwalona, to Polska 2050 wyjdzie z rządu, z koalicji? Bo Szymon Hołownia ostatnio słynie z różnych wypowiedzi, które potem państwo niestety muszą tłumaczyć, ale albo się coś mówi i się to realizuje, tak? Na przykład jak się mówi, że było się namawianym do zamachu stanu, to się idzie do prokuratury i zgłasza tę sprawę, a jak się mówi, że się wyjdzie z koalicji, jeżeli ustawy nie będzie, no to się potem mówi, że się wychodzi, jeżeli ustawy nie ma.
Znaczy myślę, że jeżeli nie będzie tej ustawy, nie będzie realizacji innych obietnic wyborczych, które złożyła Polska 2050 w kampanii wyborczej, będziemy się na tym na pewno zastanawiać, czy wyjść z koalicji, czy nie. No, musimy mieć tutaj realny wpływ na rządzenie. No, jeżeli jesteśmy nieskuteczni, to będziemy na pewno ten temat rozmawiać.
A jak u państwa z komunikacją? Bo premier ostatnio powiedział, że rząd to nie jest klub dyskusyjny, że ma być koniec kłótni, a tymczasem okazuje się, że no, premier źle coś powiedział, potem była szybka reakcja Polski 2050 i Nowej Lewicy, wycofanie się premiera, więc pytanie, no jak z tym usprawnieniem komunikacji między koalicjantami, między resortami?
Wie pani, no to ja uważam, że to jest sprawa pomiędzy naszymi liderami, czterema liderami ugrupowym, które wchodzą w skład rządu. No to oni powinni tą komunikację, oni się powinni komunikować, tak?
I a komunikują pani, no, taka, się czy nie? No bo informacja. Wygląda chyba na to, że nie.
Znaczy z tego wynika, że chyba słabo się komunikują.
Bo przecież
tak?
Polska 2050 ogłosiła tych 5 projektów, które są dla niej ważne i z tymi projektami szła na rozmowę o rekonstrukcji rządu, tak? Tam była między innymi kwestia mediów publicznych, czy właśnie projekt ustawy o asystencji. No to Donald Tusk został poinformowany o tym, że to jest jeden z tych 5 projektów, projektów, waszych celów programowych, które chcecie zrealizować i po to w tym rządzie jesteście. No więc dlaczego w tych Pabianicach mówi, że na to akurat pieniędzy nie będzie?
No nie wiem, no trzeba zapytać pana premiera Tuska, no dlaczego tak jest. Natomiast wie pani, to nie są jakieś pomysły, które pojawiły się dzisiaj czy wczoraj. To były pomysły, które 2 lata temu składaliśmy jako obietnice wyborcze. To nie jest nic nowego. No, część tych projektów, jak nie większość, pokrywa się też z tą obietnicami Platformy Obywatelskiej przed wyborami. Więc to jest akurat 5 projektów, na których nam bardzo zależy. Rozumiem, że w tym momencie, kiedy ministrem kultury została pani Marta Cienkowska, jeżeli chodzi o sprawy dotyczące odpolitycznienia mediów i tej ustawy medialnej, jesteśmy tutaj bliżej niż dalej. No, mam nadzieję, że...
A to dobrze, że pan porusza ten wątek, bo ja znalazłam dzisiaj taką bardzo ciekawą wypowiedź wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Macieja Wróbla, który poinformował, że jego resort zakończył pracę nad projektem nowej ustawy medialnej. No a miała się tym zająć, jak rozumiem, nowa minister kultury, więc chyba nie zdążyła tam umoczyć swoich palców.
Znaczy, proszę pamiętać, że pani Marta Cienkowska była ministrem kultury i to nie jest tylko napisanie ustawy. Przepraszam, wiceministrem. To jest tylko, nie tylko napisanie ustawy, ale również przeprowadzenie jej przez Komitet Stały Rady Ministrów, przez Radę Ministrów i potem przez
tylko, że Sejm, kiedy tak? Ja państwa pytałam, więc państwa, ja czyli rozumiem... Polskę 2050, czy Marta Cienkowska, obiecując ustawę medialną i odpolitycznienie mediów publicznych, będzie bazować na jakichś założeniach, które gdzieś tam kiedyś zostały podane, bo rzeczywiście projektu tej nowej ustawy medialnej nikt na oczy nie widział, nikt prócz pewnie Macieja Wróbla i jego współpracowników, to słyszałam, że jeszcze nie wiadomo, czy Marta Cienkowska będzie bazować na tym, co do tej pory w resorcie zostało wypracowane, czy też będzie chciała napisać swoją własną ustawę. Teraz trochę to wygląda tak, jakby wiceminister uprzedzał panią minister, żeby czasem nie chciała pisać własnej ustawy, bo jest ustawa gotowa.
Wie pani, tu należy pytać raczej pana wiceministra i pani minister Cienkowską, jak wyglądają te prace. Ja uważam, że jeżeli jest ustawa przygotowana przez Ministerstwo Kultury, to prace zakończone są wtedy, kiedy jest zatwierdzona przez Radę Ministrów jest ta ustawa i jest projektem rządowym. Rozumiem, że nie ma takiej informacji, więc rozumiem, że w takiej ustawie można jeszcze dużo rzeczy zmienić. No, rozumiem, że pani minister teraz zajmie się tą sprawą i poinformuje też nas i społeczeństwo, co ona na ten temat uważa, co ewentualnie by zmieniła i dlaczego. To jest, dla mnie to jest normalna zasada przy pracach legislacyjnych, tak? Mhm. Tutaj jakby ja nie widzę jakiegoś problemu, tak? Jeżeli chodzi o tą ustawę. Będzie ta ustawa, jak jest przygotowana, rozumiem, że pani minister zajmie się tą ustawą i przekaże nam informację, czy jest okej, czy coś należy zmienić.
A gdyby pana, panie pośle, Jarosław Kaczyński pochwalił, to pan byłby zadowolony czy zaniepokojony?
Wie pani, no zależy za co. No,
bo na razie pochwalił, Jarosław, tak? Kaczyński chwali Szymona Hołownię za to, że mówi prawdę.
Miałby mnie pochwalić, tak?
Za to,
że mówi prawdę?
Tak, chwali Jarosław Kaczyński Szymona Hołownię, że mówi prawdę i przeciwstawił się tym naciskom, które miały doprowadzić do zamachu stanu. Jarosław Kaczyński mówi, że jeżeli chodzi o pana marszałka Hołownię, to miał do niego krytyczny stosunek. Te dwie rozmowy, jakie odbyli, nieco go zmieniły, no ale teraz, kiedy właśnie staje w prawdzie, to Jarosław Kaczyński jest zadowolony, że ta zmiana jest jeszcze dużo dalej idąca.
Pani redaktor, to jest tak, to, że były naciski, to widzieliśmy, tak? Nawet to się pojawiło w opinii publicznej. Pan marszałek Szymon Hołownia wielokrotnie o tym mówił. Różne osoby z nim rozmawiały na ten temat.
No to niech powie, jakie osoby rozmawiały, co proponowały, groziły, jeżeli to był rodzaj presji.
Ja rozumiem, że sprawdzi to prokuratura. Rozumiem, że
ale to wcześniej Szymon Hołownia, mając wiedzę o tym,
będzie to,
kto chciał popełnić przestępstwo, powinien udać się do prokuratora.
Znaczy, kwestia jest taka, no, ta wypowiedź nie jest zbyt fortunna, tak? No bo sam jakby zamach stanu sugeruje to, że ktoś przychodzi i mówi, zróbmy coś, co jest niezgodne z konstytucją, więc ja bym takiego słowa nie użył, natomiast na pewno były naciski, bo byliśmy sami świadkami nawet medialnych nacisków różnych osób, które naciskały w tej sprawie. Natomiast oczywiście te słowa powinny być bardziej wyważone ze strony pana marszałka. Rozumiem, że no, jak to się mówi, mleko się wylało i teraz prokuratura będzie badała, czy pan marszałek powinien to zgłosić, czy nie powinien, czy faktycznie były naciski, czy tych nacisków nie było. Więc zaczekajmy, aż ta sprawa no, zostanie wyjaśniona.
To jeszcze kwestia rekonstrukcji rządu, bo kwestie ministerialne za nami, ale wiceministerialne przed nami. Rzecznik rządu Adam Szłapka mówi, że to zostanie dopięte dopiero w przyszłym tygodniu. Państwo mają około 20 wiceministrów. Ilu straci posady?
Z informacji, które tutaj do nas docierają, zresztą chyba sam pan premier mówił, że około 20% składu rządu będzie, rząd będzie odchudzony około 20%, no więc no jeżeli mamy 20, no to wynika, że 20% to jest 4 ministrów mniej, no więc tak, tak myślę, że tak to będzie. Natomiast wie pani, no nie będziemy tu myślę się upierać jakoś bardzo przy wiceministrach. Rozumiem, że praca zostanie ich oceniona, jeżeli chodzi o ma wiceministrów, no i ci, którzy są skuteczni, których praca wpływa na to, że rząd lepiej funkcjonuje, zostaną. Ci, którzy nie, no, odejdą. My jako Polska 2050 nie trzymamy się bardzo tak kurczowo tego, że mamy mieć, nie wiem, 16 czy na przykład 15 wiceministrów, tak? Najważniejsze dla nas jest skuteczność, bo chcielibyśmy, żeby rząd był zdecydowanie skuteczniejszy niż do tej pory.
Rafał Komarewicz, poseł Polski 2050. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję państwu, życzę miłego dnia.
A tuż po informacjach Mariusz Cielma z miesięcznika Nowa Technika Wojskowa porozmawiamy o tym, czy w 2027 roku będzie wojna.
Autopromocja. To, co jemy, skrywa wiele tajemnic, czasami mrocznych. Patrycja Wanat odkrywa je w każdą środę po 10:45.
Czy polskie truskawki na targu pochodzą faktycznie z Polski? Czy za kilka lat wciąż będziemy jeść banany? Kiedy rozpoczyna się sezon na pomidory i dlaczego z pastwisk zniknęły zwierzęta? Czy żywność ekologiczna musi być droga? To wszystko wyjaśniam w programie Wiesz, co jesz.
Radio Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Marian, powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż?
Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert.
Jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A56 5G 128 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1798 zł. Teraz za jedyne 1599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17.20, Krzysztof Chorwat, zapraszam na informacje TOK FM. Jeśli nie będzie ustawy o asystencji osobistej i nie będzie realizacji naszych obietnic, będziemy się zastanawiać nad tym, czy wyjść z koalicji, czy nie, mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM poseł Polski 2050 Rafał Komarewicz. Zapowiedział, że jego partia będzie pilnować obietnicy premiera kontynuowania prac nad rządowym projektem w sprawie asystencji osobistej. Projekt będzie złożony w Sejmie, zapewniał Donald Tusk po tym, jak pojawiły się wątpliwości po spotkaniu szefa rządu z mieszkańcami Pabianic. Tusk stwierdził wtedy, że wyzwaniem jest teraz zwiększenie wydatków na zbrojenia oraz poziom deficytu budżetowego. Według Rafała Komarewicza dobrze byłoby, żeby premier powiedział, na co nam wystarczy i na co nas stać, a na co nie. Jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, to nie jest kwestia tego, żeby coś im dać. Oni po prostu potrzebują godnie żyć, dodawał poseł Polski 2050. Prezes PiSu zapowiada antyimigrancką demonstrację. Jarosław Kaczyński wzywa do udziału w nim, tu cytat, wszystkie siły patriotyczne. Marsz ma być także ogólnopolską manifestacją potępiającą pakt migracyjny. To hipokryzja. Tak te zapowiedzi prezesa Kaczyńskiego komentuje rzecznik rządu Adam Szłapka.
Jak słyszę, że Jarosław Kaczyński, który realnie stał na czele rządu, który wprowadził gigantyczny chaos, jeśli chodzi o wydawanie wiz, za którego czasów mieliśmy do czynienia z procederami korupcyjnymi w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych ministra Raua i teraz chce robić marsze antymigranckie, no to jest trudno to nazwać inaczej niż hipokryzją.
Na razie nie wiadomo, gdzie mają odbywać się demonstracje. Po kilku deszczach deszczowych dniach warunki do wspinaczek wysokogórskich są trudne, ostrzegają taternicy. Warto z tym poczekać, bo szlaki są teraz bardzo mokre i błotniste i nie trudno o wypadek. Widoczność też jest ograniczona. W górach największym zagrożeniem są jednak burze, zwłaszcza w tych wyższych partiach pogoda jest nieprzewidywalna, dlatego warto pamiętać o tym, że nie są to miejsca do biwakowania, ostrzega przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
W ostatnich dniach pojawiło się dużo fotografii, zdjęć na naszej stronie internetowej, że ludzie rozbijają namioty, śpią w miejscach, w których nie powinni.
Pogoda w Tatrach w najbliższych dniach powinna się poprawiać. Do wieczora jeszcze sporo chmur, zwłaszcza na wschodzie i tam możliwe opady deszczu. Od 17 do 20 stopni na północy, wschodzie i miejscami na południu. Od 21 do 23 w reszcie kraju. Jutro więcej słońca, na termometrach od 18 stopni na północnym wschodzie, nad morzem i w kotlinach górskich. Około 22 w centrum, do 23 stopni na południowym wschodzie. Wietrznie dzisiaj i to przynosi efekt w postaci powietrza dobrej jakości. Nigdzie normy stężenia pyłów zawieszonych nie są po południu przekroczone. Raport smogowy codziennie w TOK FM o 9.20 i 17.20.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Mariusz Cielma jest z nami, redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam.
W sobotę premier był w Pabianicach w województwie łódzkim i spotkanie z wyborcami zaczął od swojego spotkania 25 lipca, czyli w piątek miało ono miejsce, z nowym naczelnym dowódcą sojuszniczych sił NATO w Europie, generałem Grynkiewiczem, który miał mu przekazać najnowsze ustalenia amerykańskiego wywiadu. A z tych ustaleń wynika, że Rosja może być gotowa do ataku na terytorium któregoś z państw NATO już w 2027 roku i że może też planować koordynację z Chinami, które równolegle mogą zaatakować Tajwan. No oczywiście tego typu połączenie sił rosyjsko-chińskich byłoby trudniejsze do opanowania przez państwa NATO, które musiałyby działać wówczas na dwóch frontach. Jak mówił premier Donald Tusk, według ocen w NATO i w Stanach Zjednoczonych Rosja i Chiny będą gotowe do konfrontacji w skali globalnej już za 2 lata, mówiąc krótko, Polska i Europa, ale w pierwszym rzędzie Polska, muszą być gotowe na różne zdarzenia w ciągu najbliższych 2 lat. Nie ma powodu, żebyśmy siebie nawzajem straszyli, ale musimy być naprawdę czujni i skoncentrowani. Najpierw chciałabym pana zapytać, co właściwie znaczą te ostrzeżenia przekazywane przez Amerykanów.
Konkretnie przypiszmy je do pana generała Grynkiewicza, który, tak jak pani wspomniała, raptem mocno wszedł w swoją rolę, bo myślę, że miał świadomość jako czterogwiazdkowy, czyli najwyższy stopień amerykańskiego wojskowego, jako czterogwiazdkowy generał, że jeżeli powie oczywiście, że jest zagrożenie Federacja Rosyjska i Chiny, wszyscy to przyjmiemy, jest to taka mantra. Natomiast jeżeli rzuci jakąś datę, a tymi datami różnymi żyjemy od pewnego czasu, na pewno się to przybije. Sam się zastanawiałem nad tym, dlaczego akurat 2027 rok, bo takie analizy to nie polegają tylko na rzuceniu jednej daty, tylko tak jak Federacja Rosyjska czy Chiny, no myślę, że mają różne scenariusze rozwoju, mogą być czy to bardziej szybsze, bardziej pełne, czy to coś
na
wolniejszego.
Na przykład jeżeli chodzi o Rosję, to przecież kluczowe jest to, co do tego momentu wydarzy się na Ukrainie, bo tam może być z punktu widzenia Rosji zrealizowany pozytywny dla niej scenariusz, tak? A może tam się wydarzyć coś, co sprawi, że Rosja wcale nie będzie gotowa do kolejnej konfrontacji.
I dlatego traktuję to jako bardziej pierwszą taką datę i faktycznie łączę to z Ukrainą, bo chyba wszyscy się zgodzimy, że raczej wojna w Ukrainie w tym roku się nie skończy. Federacja Rosyjska ma tą inicjatywę, kolejne miasta, miasteczka są zajmowane i jest jakieś prawdopodobieństwo, że być może w roku kolejnym Ukraina będzie tak zmęczona tą wojną, bo raczej zakładam, że to po jej stronie będzie taka sytuacja, że dojdzie do jakiegoś porozumienia na tyle satysfakcjonującego Kreml, że to zawieszenie broni będzie miało miejsce. I teraz weźmy pod uwagę, jak wygląda Federacja Rosyjska. Jest system militarny teraz. Jest rozpędzony. Mówiąc krótko...
Gospodarka wojenna.
Setki tysięcy ludzi na kontraktach, którzy zdobyli doświadczenie bojowe, mają konkretne umiejętności i odnajdują się w tym rosyjskim systemie walki. Dzisiaj walczą w Ukrainie, więc jeżeli ten konflikt faktycznie skończyłby się w roku przyszłym, no to takiej armii nie da się utrzymać. To dużo kosztuje.
Czy chce pan powiedzieć, że bardzo trudno Rosji będzie przejść z torów gospodarki wojennej wojennej na tory gospodarki pokojowej. W ogóle to państwo, które jest w trybie wojennym, przestawić na tryby pokojowe, że trzeba będzie sobie znaleźć nowego przeciwnika, tak?
Z jednej strony jest tak, ale moim zdaniem te plany na sprawdzenie NATO w Rosji, moim zdaniem, mogą być i tej armii rozbudowanej i tak dalej, tak samo z gospodarką, nie da się trzymać przez rok, dwa w napięciu. Trzeba
ale
wykorzystać...
sprawdzenie NATO militarne czy polityczne? Chodzi o to, że chcą przetestować, jak sobie poradzą natowscy żołnierze podczas takiego ataku, czy chcą przetestować to, czy państwa NATO będą wobec siebie lojalne i czy faktycznie jeden za wszystkich, wszyscy za jednego?
Moim zdaniem trzeba to połączyć oczywiście, bo nie będzie sprawdzenia bez jakiejś próby militarnego, chociaż prowokacji na większą skalę. Nie będę tutaj jakimś odosobnionym głosem, który każdy się obawia, w NATO też się obawiają, o małe republiki nadbałtyckie, o Estonię,
one
Łotwę,
też się obawiają.
Przede wszystkim, tak. I tutaj nie trzeba też jakichś nie wiadomo jak skomplikowanych i dużych sił, żeby taki scenariusz przeprowadzić. Więc moim zdaniem to, co powiedział generał Grynkiewicz, tu nie da się też i wiele zrobić w ciągu tego półtora roku na Zachodzie. To jest też, moim zdaniem, no apel o konsolidację Europy, bo jeżeli ktoś podaje nam termin za półtora roku...
To mówi, wydawajcie jeszcze więcej pieniędzy.
Ale czy my skorzystamy z tych pieniędzy, tak? No bo nawet jeżeli pojawią się te pieniądze, podobno mają się pojawić, no to tak naprawdę konsumpcja zajmie kilka lat, a my mamy być gotowi w 2027 roku. Więc też to odbieram jako apel do takiej konsolidacji, o której pani mówi, do tej polityki, do tej woli walki, do tej jedności, ale też tu trochę odbiera może jako apel też i za ocean, tak? Żeby nie zabierać tych żołnierzy z Europy. Ja wiem, że Pacyfik jest kluczowy dla Amerykanów.
Bo za chwilę może być tutaj gorąco.
Tak, ale jak spojrzymy na potencjał, no to Amerykanie na Pacyfiku mają 300 tysięcy żołnierzy, a w Europie mają około 50 tysięcy żołnierzy. Więc to wcale nie jest tak, że ta Europa zabiera bardzo dużo tego potencjału amerykańskiego. Owszem, politycznie tak. Amerykanie też się boją, takie jedno zdanie, już od dawna nie są przygotowani do prowadzenia dwóch dużych wojen naraz. Oni już to zauważyli w latach 90., że o ile jeszcze w czasach zimnej wojny byli w stanie prowadzić dwie wojny, takie większe, jednocześnie, to od dekad już nawet można powiedzieć, nie są do tego gotowi.
Czyli stać ich tylko na jedną wojnę jednocześnie.
Taką dużą, tak. I to myślę, trzeba moim zdaniem na wielu płaszczyznach patrzeć też na tę wypowiedź.
Doktryna dwóch wojen to chyba za Kennedy'ego, prawda? Została przyjęta. Pan powiedział, że ogranicza pan te przestrogi do generała Grynkiewicza, ale jest taka wypowiedź wiceministra obrony narodowej Cezarego Tomczyka z Koalicji Obywatelskiej, który stwierdził, cytuję, nasze wiadomości wywiadowcze mówią dokładnie o takim samym możliwym scenariuszu. Jeszcze wracam do tego 27 roku, bo na przykład eksperci zwracają uwagę, że przywódca komunistyczny Chin też wydał taki rozkaz, żeby jego armia była gotowa do podbicia Tajwanu do 2027 roku. To znaczy, żeby osiągnęła gotowość do 2027 roku. Czy zostanie wtedy użyta w tym 27 roku, tego nie wiemy, bo ci, którzy znają się na tamtym rejonie świata, twierdzą, że może będą chcieli Chińczycy pójść w kierunku numerologii, tak? Czyli na przykład rok 2049, setna rocznica powstania Chińskiej Republiki Ludowej i tak dalej.
No, to ja też nie jestem specjalistą, ale obserwując tylko przywódcę Chin, no ewidentnie widać, że dąży do tego, żeby jak najdłużej stać na czele Chin i moim zdaniem no, chce się zapisać w tej historii. To, co widzimy z Chinami, to rozpychanie się na tym Morzu Południowochińskim. Dzisiaj ten chiński potencjał wielu militarny nie jest jeszcze tak duży, żeby wydaje się być w stanie pokonać Stany Zjednoczone, bo to jednak trzeba mieć trochę armię taką zdolną do działania z dala od własnego zaplecza, trochę taką ekspedycyjną, te grupy lotniskowcowe, to co mają Amerykanie. Natomiast no, Chiny no, na pewno są potęgą na swoim kontynencie, ale no, tą barykadą, tą przeszkodą jest oczywiście cieśnina, która dzieli Chiny z Tajwanem, ale no zauważmy to, co się dzieje, tak? Tajwan od dawna wzmógł swoje przygotowania, no bo takie próba takiej presji, takiej prowokacji, liczba tych misji lotniczych chińskich odbywających się w rejonie Tajwanu, no jasno pokazuje, że podobnie jak Federacja Rosyjska, wydaje się, że jest ryzyko oczywiście, że Chiny też mogą w tej swojej takiej polityce zagranicznej, w polityce tej, no a nawet z perspektywy Tajwanu to nie jest polityka zagraniczna, tylko oni to traktują jako zbuntowaną prowincję, użyć tej siły militarnej. I temu też chyba służy to właśnie rozpychanie się na, czy Morzu Południowochińskim, te wszystkie atole, budowa sztucznych lotnisk, to wszystko moim zdaniem ma też na celu na taką izolację tego pola walki, bo mają świadomość, że Amerykanie w tych działaniach ekspedycyjnych no, są bardzo dobrzy, mają potencjał.
Kiedy pan, panie redaktorze, słyszy premiera Donalda Tuska, który powołuje się właśnie na te ustalenia wywiadowcze Stanów Zjednoczonych, kiedy pan słyszy wiceministra obrony, który mówi, że nasz wywiad przynosi podobne informacje. Kiedy pan czyta szefa obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, który pisze, żyjemy w najgroźniejszych czasach od końca II wojny światowej, to czego by pan oczekiwał od rządu, który mówi społeczeństwu, słuchajcie, naprawdę jest duże ryzyko tego, że będziemy musieli pójść na wojnę. To co taki rząd powinien robić, oprócz tego, że oczywiście wydaje duże pieniądze na zbrojenia?
Znaczy, na pewno bym oczekiwał czegoś, czym się do końca nie zajmuje, czyli jeżeli mamy faktycznie takie analizy i one są wiarygodne, są to na przykład analizy na poziomie tego, z czym spotykaliśmy się jesienią 2021 roku, kiedy rząd polski też miał być poinformowany o tym, że Federacja Rosyjska realizuje faktycznie scenariusz militarnej interwencji, operacji wojskowej, agresji przeciwko Ukrainie.
To miała być końcówka 2021 roku, kiedy te ustalenia wywiadowcze były przekazywane.
Dokładnie. No to jeżeli dzisiaj podobnie traktujemy te analizy, te raporty wywiadowcze, są one z wielu stron, tak jak pani mówiła, mogą się zbiegać także z tym, co mogą zrobić Chiny, co może zrobić Pekin, no to niestety, no to wszystkie ręce na pokład i tutaj no, potrzeba zdecydowanie większych działań w zakresie obronności. No proszę zauważyć, kraje regionu dużo łatwiej przeszły przez temat na przykład poboru do armii, tak? A u nas wojskowi, rozmawiamy o generale Grynkiewiczu, zaczęliśmy tą rozmowę. Ja cenię u amerykańskich wojskowych to, że nie boją się rzucić jakieś daty, nie boją się powiedzieć, że coś im się nie podoba i tak dalej. U nas mamy całkowicie inną sytuację.
U nas nikomu nazywa przez się to... usta nie przejdzie, że musi być powszechny pobór do wojska.
Dobitnie tak? Tego nie powie. Nazywamy to dyplomatycznie cywilną kontrolą nad armią, a jeżeli któryś z generałów, admirałów się wyrwie, to bardzo szybko trafia pod tak zwany kapelusz, jako osoba, która może być niesterowalna, że tak to określę, ale chciałbym, żeby u nas też ta klasa polityczna, już nie mówię o władzy, mówię szerzej, prawda? No bo kto, jeżeli rządził PiS, też na pierwszym miejscu były tematy bezpieczeństwa. I to jest jedna z rzeczy, którą musimy na dzisiaj zrobić, bo z jednej strony słyszymy od wojskowych i innych obserwatorów rezerwy, bo taki konflikt może trwać dłużej i zwykle jest tak, co pokazała Ukraina, że potrzebne są kolejne te fale, no niestety, ludzi. Więc jeżeli my tak naprawdę z jednej strony straszymy, z drugiej strony no, wydajemy pieniądze, ale pieniądze jest łatwo wydawać. Dzisiaj Wojsko Polskie to rozkopany plac budowy. Nie wierzę, że w 2027 roku ktoś to ogarnie na zasadzie takiej systemowej gotowości do działania. My dzisiaj mamy ambitne plany, oczywiście rekordowe środki finansowe.
Ale na dekadę.
Ale tak, na przynajmniej dekadę, tak bym powiedział. Bo niestety rozbudowa tego wojska, tych struktur organizacyjnych odbywa się też kosztem tego, co już dziś istnieje. Więc jeżeli, że tak powiem, zabieramy jakiś potencjał z sił, które dziś istnieją, żeby budować coś nowego, to tak naprawdę nie mamy ani nic nowego, ani to, co stare było.
Jeszcze pojawia się pytanie, co dojedzie, dopłynie, doleci do nas do 27 roku, tak? Z tych rzeczy, które zostały zamówione.
No niewiele. No. Wszyscy, na pewno nasi słuchacze znają temat amunicja 155 mm. To już jest taki temat mainstreamowy. Mało kto może to widział, ale wszyscy wiedzą, ta amunicja to jest, może ktoś by powiedział, kluczem do prowadzenia działań. Ale my dopiero konkretnie w 2028 roku, i to jest plan tylko, mamy mieć zdolność do produkcji w granicach 180 tysięcy takich pocisków rocznie. To pokazuje, że to będzie jakiś ułamek potrzeb naszego Wojska Polskiego. Więc no tutaj, jeżeli ktoś wysyła takie komunikaty o takim zagrożeniu, no to ja oczekuję, proszę mnie dosłownie nie zrozumieć, ja nie chcę powtórzyć słów marszałka Hołowni, ale tu potrzebny jest stan wojenny, żeby postawić też nasze państwo na nogi pod względem siły militarnej i odporności społeczeństwa i gospodarki.
Mariusz Cielma, redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za
rozmowę.
Również. A tuż po informacjach Marek Rutka, członek Rady Mediów Narodowych, a porozmawiamy o tym, co dzieje się w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.
Reklama. Jak lato, to wolne wieczory. Jak wolne wieczory, to seanse filmowe. A jak już to wszystko sobie wymarzysz, to Allegro Your Season. Odkryj szeroki wybór projektorów w gorących super cenach i zrób kino we własnym domu. Jak tak, to Allegro.
Co zastosować po ugryzieniu komara? Entil ukąszenia. Entil eliminuje toksyny wstrzyknięte przez owady. Błyskawicznie zwalcza ból, pieczenie i swędzenie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi miejscowe objawy po ukąszeniu owadów. Aflofarm.
Patrz, Marian, w Media Expert koniec wielkiej wyprzedaży, a cały czas mają telewizory taniej, smartfony taniej, laptopy taniej i AGD też taniej.
No i taki finał to ja szanuję, Barbara. No i to jest najwyższy czas na zakupy w Media Expert po prostu. Bo w Media Expert
taniej masz. Twoje stawy cały dzień ciężko pracują, a regenerują się, kiedy śpisz. O ile dobrze śpisz. Sięgnij po Ortosenal. Ortosenal zawiera wyciąg z żywicy kadzidłowca wspierający elastyczność i ruchomość stawów. Suplement diety Ortosenal dostarcza też melatoninę i wyciąg z melisy wspomagający prawidłowy sen. Składniki produktu sprawią, że będziesz dobrze wyspany, a twoje stawy będą w świetnej formie. Ortosenal. Zdrowy sen, zdrowe stawy. Aflofarm.
Jakie plany na wakacje?
Grecja z przyjaciółmi. Kalmary, oliwki.
Rachunki, rozliczenia za te wszystkie specjały.
Tym niech się zajmie asystent. On nie ma wakacji.
ING Twój Asystent podzieli i rozliczy Wasze wyjazdowe rachunki. Otwórz konto osobiste babce mojej ING i odbierz 500 zł w promocji.
Zapoznaj się z regulaminem promocji Mobilni Zyskują ING Banku Śląskiego S.A. na ing.pl i sprawdź jej warunki. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING jest jej wersją na urządzenia mobilne.
Jeszcze nie śpisz?
Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg. Wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Marian, powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż?
Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert.
Jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Amika, czarna, funkcje parowe, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Kup 65-calowy telewizor LED marki Sony, 4K HDR, Google TV oraz Dolby Atmos za jedyne 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299 zł. Nie przegap okazji. MediaMarkt.
Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać Neomag Cardio.
Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi.
Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
Neomag Cardio. Więcej niż magnez.
Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi.
Aflofarm.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17.40, Krzysztof Chorwat, zapraszam na informacje TOK FM. Poseł Polski 2050 grozi wyjściem jego partii z koalicji. Rafał Komarewicz zapowiada, że partia będzie pilnować obietnicy premiera kontynuowania prac nad rządowym projektem o asystencji osobistej. Donald Tusk zapewnił, że projekt będzie złożony w Sejmie. Wątpliwości pojawiły się po spotkaniu szefa rządu z mieszkańcami Pabianic. Tusk stwierdził wtedy, że wyzwaniem jest teraz zwiększenie wydatków na zbrojenia oraz poziom deficytu budżetowego.
Myślę, że jeżeli nie będzie tej ustawy, nie będzie realizacji innych obietnic wyborczych, które złożyła Polska 2050 z kampanii wyborczej, będziemy się na tym na pewno zastanawiać, czy wyjść z koalicji, czy nie. No, musimy mieć tutaj realny wpływ na rządzenie. No, jeżeli jesteśmy będziemy nieskuteczni, no to będziemy na pewno ten temat rozmawiać.
Jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, to nie jest kwestia tego, żeby coś im dać. Oni po prostu potrzebują godnie żyć, dodawał poseł Polski 2050. Ostateczną listę wiceministrów poznamy raczej w przyszłym tygodniu, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. To w związku z rekonstrukcją rządu w jej ramach, oprócz ministrów, może dojść do dymisji lub wymiany wiceszefów resortu. Wiceministrów ma być mniej o 20%. Spada ryzyko powodzi błyskawicznych, informuje IMGW, ale ostrzega przed wysokimi stanami rzek. Tak jest na małopolskim odcinku Wisły i dolnośląskiej części Odry. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują z kolei w okolicach Łodzi, Kielc, Białegostoku, Gdańska i Elbląga. W najbliższych godzinach opadów ma być jednak mniej, mówi dyrektor Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju, dr Paweł Przygrodzki.
Sytuacja w Polsce północnej, północno-wschodniej będzie się stabilizować, natomiast oczywiście w tych rzekach, które wolniej reagują na opad, mogą jeszcze wystąpić wzrost.
Od piątku zrobi się wyraźnie cieplej, ale wciąż miejscami mogą pojawić się burze i deszcze. Najbardziej śmierdzący kwiat, dziwidło olbrzymie, zakwitnie na początku sierpnia w warszawskim Ogrodzie Botanicznym. I to już po raz drugi, mimo że kwitnie niezwykle rzadko i bardzo krótko. Dlatego przyciąga tłumy obserwatorów. Niektórzy przejeżdżają setki kilometrów, by być świadkami tego zdarzenia. Dla osób, które nie będą mogły śledzić tego na miejscu, ogród przygotował transmisję. W sumie może tak lepiej, na odległość nie czuć. Do wieczora jeszcze sporo chmur, zwłaszcza na wschodzie i tam możliwe opady deszczu. Jutro nareszcie więcej słońca. Na termometrach będzie od 18 stopni na północnym wschodzie, nad morzem i w kotlinach górskich, około 22 w centrum, do 23 na południowym wschodzie.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
W wywiadzie politycznym Marek Rutka, członek Rady Mediów Narodowych. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
Porozmawiamy sobie o ciekawych wydarzeniach w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, ale zacznę może od komentarza Jarosława Kaczyńskiego, który był dziś pytany na konferencji prasowej o postawienie Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu. Jest już uchwała Sejmu przegłosowana w tej sprawie. No i oczywiście prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział jasno, cała operacja jest bezprawna, bo wszystko, co godzi w Prawo i Sprawiedliwość, nie ma podstawy prawnej, zdaniem prezesa Prawa i Sprawiedliwości.
No ten wpis chyba nikogo nie dziwi, tylko jest pytanie, czy ktokolwiek z PiSu rzeczywiście stanął murem za panem przewodniczącym Świrskim, bo ja nie widziałem zastępu posłów wymachujących legitymacjami poselskimi, którzy własnym ciałem sforsowaliby drzwi do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i mniej bądź bardziej umownie przyspawali pana Świrskiego do biurka w siedzibie Rady Mediów, także nie widzę.
Ja mam wrażenie, że w ogóle raczej było odwrotnie, ponieważ Świrski został odwołany z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wniosek złożyła Marzena Paczuska, Prawo i Sprawiedliwość, tam wskazana przez Prawo i Sprawiedliwość. Zastępczynią Świrskiego została następczynią na tym stanowisku Agnieszka Glapiak, wskazana przez Prawo i Sprawiedliwość. Jej zastępczynią Hanna Karp, wskazana przez Prawo i Sprawiedliwość. Więc jeżeli wniosek o odwołanie składa Marzena Paczuska, no to można domniemywać, że Nowogrodzka dała zielone światło.
Zdecydowanie ten sztylet został wbity w plecy rękoma koleżanek. To właśnie pokazuje, że ten parasol nad panem przewodniczącym, on już nie istnieje. I takie mam wrażenie, że tak sądzę, że pewnie dzwonił z telefonem, dzwonił na Nowogrodzką, aby go obronić, aby go ochronić, aby zapewnić ten pluralizm mediów, o którym on tak często mówi, tylko że tego telefonu na Nowogrodzkiej nikt nie odbierał.
No chyba, że ktoś z Nowogrodzkiej zadzwonił do niego, bo też zmienił Maciej Świrski swoje stanowisko i swoją postawę, bo Gazeta Wyborcza poinformowała, że wczoraj, kiedy Rada przegłosowała jego odwołanie, to on był obecny w siedzibie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, został poinformowany, że taki wniosek będzie głosowany, zastanawiał się, czy na tym posiedzeniu się pojawić, ostatecznie się na nim nie pojawił, pozostał w swoim gabinecie, a jak już słowo stało się ciałem, to nie kontaktował się z członkami, natomiast potem oznajmił, zwołane posiedzenie nie ma podstawy prawnej, ponieważ tylko przewodniczący może zwoływać posiedzenie i wznawiać je po przerwie. A dzisiaj rano wydał oświadczenie. Zdecydowałem, że nie będę podejmował działań zmierzających do odwrócenia wczorajszego, w mojej ocenie wadliwego prawnie, odwołania mnie z funkcji przewodniczącego Krajowej Rady. W obliczu zaprzysiężenia prezydenta RP nie chcę dawać pretekstu rządzącym do generowania chaosu i obniżania rangi urzędu.
Tak, no trochę to trwało. nawiązanie kontaktu z rzeczywistością przez pana Świrskiego, to znaczy zderzył się z tą rzeczywistością, po prostu nikt go nie broni, nikt nie będzie za niego umierał. Wyrok został wydany, znaczy pan przewodniczący Świrski ten wyrok na siebie wydawał, można powiedzieć, na raty od wielu, wielu lat, ponieważ on nie uznawał wyroków sądów. Co więcej, przecież on nie uznał nawet tego głosowania w Sejmie o zawieszeniu jego funkcji członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. On po prostu nie uznawał rzeczywistości. Ale dzisiaj, właśnie tym, że pani Paczuska została przewodniczącą Rady Mediów Narodowych, no to że tak powiem, został pokonany własną bronią. Trochę to trwało, ale to nastąpiło.
Mm-hmm. A jak teraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji będzie funkcjonować?
No, to jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ wszystkie mandaty są obsadzone. Tam jest pięć mandatów i wszystkie są obsadzone, natomiast jeden nie jest wykonywany, czyli ten przez pana Świrskiego. I dzisiaj bez względu...
Bo on nadal pozostaje członkiem, tak?
Tak, formalnie jest członkiem. Natomiast bezwzględna większość to 4 głosy. A więc wszystkie uchwały muszą
jednomyślnie,
czyli włącznie z głosem
profesora
Kowalskiego, wybranego przez Senat minionej kadencji, a więc ówczesnej opozycji. Także musi być zgodność.
Mm-hmm. A on w wielu sprawach, oczywiście tych takich, które były negatywne dla rynku medialnego, motywowane politycznie, występował przeciwko, więc teraz tego typu uchwał się nie da przeforsować, no, decyzji.
Absolutnie. I to będzie ciekawa, można powiedzieć, ta rozgrywka wewnętrzna. Też to jest pytanie do tych członkiń Krajowej Rady Radiofonii z nadania Prawa i Sprawiedliwości, czy prezydenta Dudy, ale to w zasadzie jest to samo, jak się zachowają, tak? To znaczy, czy ten rozsądek, albo przynajmniej części tego rozsądku, zagoszczą w siedzibie Krajowej Rady. Czas pokaże. Jutro jest posiedzenie.
Tak, tak, jutro kolejne posiedzenie, a kadencja, uwaga, do 2028 roku potrwa.
Tak, ale z kolei pojawia się kolejne pytanie, to znaczy jak prezydent elekt Nawrocki odniesie się do sprawozdania z działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ponieważ jeśli by go nie przyjął, to zgodnie z ustawą Krajowa Rada zostanie rozwiązana.
Ale dlaczego miałby nie przyjmować?
A tego też nikt nie wie. Trzeba pamiętać, że to są rozgrywki wewnętrzne w samym PiSie.
No ale PiS by się chyba nie pozbył wpływu na Krajową Radę.
Ale to otwiera okno do powołania nowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w której znaleźliby się ludzie, członkowie z nadania prezydenta Nawrockiego.
Czyli mógłby grać o własny interes, tak? Swojego środowiska, otoczenia.
Kto wie, to są pytania, na razie są bez odpowiedzi, ale sytuacja jest, że tak powiem, dynamiczna, jak to się mówi, wszystkie opcje są na stole.
Jeszcze takie ciekawe wydarzenie towarzyszyło z jednej strony przyjęciu tej uchwały o pociągnięciu Świrskiego do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, a tym wszystkim, co wydarzyło się w poniedziałek, bo w niedzielę wieczorem Telewizja Republika, Tygodnik Solidarność i portal wpolityce.pl, czyli media kojarzone oczywiście z Prawem i Sprawiedliwością, zakomunikowały o wtargnięciu mundurowych do siedziby Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i celem miało być ustalenie miejsca przebywania przewodniczącego Świrskiego. Policja wydała oficjalny komunikat, że policjanci nie wchodzili do siedziby, że rozmawiali z ochroną, bo chcieli się przygotować do zapewnienia bezpieczeństwa w rejonie siedziby. Jak rozumiem, chodziło o takie przygotowanie ewentualnego pojawienia się Świrskiego po tej uchwale Sejmu, która automatycznie go zawiesza w działaniach, w czynnościach. I gdyby się pojawił, chciał te czynności podjąć, no to trzeba byłoby mu to uniemożliwić. Ale zastanawiam się, czy to nie była jakaś próba taka przez te media wzbudzenia jakiejś paniki, właśnie, no może ściągnięcia sympatyków przed siedzibę Krajowej Rady.
Pikiety na przykład, no. Tak? Czy grupy posłów, które, tak jak powiedziałem, którzy
będą okupować korytarz.
Jasne, na przykład. Ale tutaj mamy taki mechanizm, który stosował przewodniczący Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych, zwoływania posiedzeń w trybie zdalnym. I pan przewodniczący Świrski w ostatnim posiedzeniu także uczestniczył w trybie zdalnym i to zerwał to posiedzenie, mówiąc ogólnie, wyłączył wtyczkę. Czyli nie zamknął, tylko przerwał. I ja z czasów, kiedy przewodniczącym Rady Mediów Narodowych był pan Czabański, stosował dokładnie tą samą metodę, czyli sobie zwoływał, kiedy chciał, rozszerzał porządek, kiedy chciał, bo to posiedzenie Krajowej Rady też odbyło się w takim trybie nagłym. To można powiedzieć, podobne mechanizmy, jakie stosował pan przewodniczący Czabański.
Też jeszcze przypomnę tylko, że to postępowanie w sprawie postawienia Świrskiego przed Trybunałem Stanu rozpoczęło się w maju ubiegłego roku. Pod wnioskiem podpisało się ponad 180 posłów koalicji, a zarzuty to m.in. blokowanie przekazania ponad 300 milionów złotych wpływów abonamentowych dla mediów publicznych, czy też blokowanie postępowań koncesyjnych dla TVN, TVN24, ale także Radia Tok FM. No i zobaczymy, co się może wydarzyć przed tym Trybunałem Stanu, którego szefową jest Małgorzata Manowska.
Moja wyobraźnia...
Z racji bycia pierwszą prezes Sądu Najwyższego.
Moja wyobraźnia aż tak daleko nie sięga. Ja mam nadzieję, że do tego czasu w obecnym kształcie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przestanie funkcjonować.
No ale to pan nadzieję pokłada w prezydencie Nawrockim, tak?
W jakiejś mierze, trudno mi to przyznać, ale jakieś nadzieje są, one nie są zbyt wielkie. Natomiast to, co dzieje się w ogóle w obszarze mediów publicznych, wymaga naprawdę gruntownego uporządkowania.
To znaczy? Niech pan rozwinie tę myśl.
Też trzeba jasno powiedzieć, że my jesteśmy zobligowani do wprowadzenia Europejskiego Aktu Wolności Mediów. To są przepisy unijne i my musimy to zrobić jako państwo. I ta nowa ustawa medialna, która wejdzie pod obrady rządu i będzie też poddana oczywiście publicznej dyskusji, ona gwarantuje w dużej mierze tą odpolitycznienie mediów i likwidację Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w obecnym kształcie i likwidację Rady Mediów Narodowych.
A czy pan już widział ten projekt?
Nie widziałem go.
Ale... No właśnie, bo nikt go nie widział, prócz chyba Macieja Wróbla, wiceministra kultury, który powiedział, że resort zakończył pracę nad tym projektem i jak mówił wiceminister, celem przygotowanych przepisów jest stabilne finansowanie mediów publicznych, niezależność władz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz zarządów spółek od władzy. Wszystko ładnie, pięknie, to koniec cytatu, tylko że jeszcze w połowie lipca ten sam wiceminister Wróbel mówił, że wciąż trwa dyskusja na temat tego, jak mają być finansowane media publiczne, bo wcześniej zapowiadano na przykład, że abonament radiowo-telewizyjny zostanie zlikwidowany, tak? Więc ciągle słyszymy jakieś zapowiedzi, że będzie niepolitycznie, że będzie stabilnie pod względem finansowym, tylko że nikt nie pokazuje tego projektu.
Jeśli mówimy o elementach tego projektu, jak pani redaktor wspomniała, jeśli chodzi o finansowanie, to jest zapisane 0,9% PKB na media publiczne i zniesienie abonamentu, bo dzisiaj on jest ściągany zaledwie w 30%.
Czyli media z budżetu byłyby finansowane.
Tak, byłyby finansowane wprost z budżetu. To zapewni im stabilność, której dzisiaj nie mają. Też trzeba przypomnieć, że ten chaos, jednak jest pewien element chaosu ekonomicznego w mediach publicznych, wywołał prezydent Duda, który zawetował ustawę okołobudżetową i całkowicie wstrzymał finansowanie mediów. Nie ograniczył, tylko zabrał absolutnie pieniądze. W związku z tym, dzisiaj to jest taka tam kroplówka, która nie zapewnia stabilności finansowej i Polskiemu Radiu, i Telewizji Polskiej. I to wymaga uporządkowania.
Ja zastanawiam się, nie wiem, czy to jest spiskowa teoria, czy jednak może coś być na rzeczy. Pan powiedział o tych nadziejach pokładanych w Karolu Nawrockim, bo Karol Nawrocki zaprezentował jakby taką wyciągniętą rękę, jeżeli chodzi o ustawę medialną. Tak powiedział, że on chętnie, że tak powiem, będzie współpracował w tym zakresie i chętnie się nad tym pochyli. I tak sobie myślę, że rzeczywiście każdą ustawę można zmienić kolejną ustawą, że jak PiS odzyska władzę, to pewnie wrócą standardy znane z czasów Jacka Kurskiego w mediach publicznych, ale cóż szkodzi Karolowi Nawrockiemu teraz pokazać jakąś dobrą wolę i chęć odpolitycznienia mediów?
No właśnie, tylko ja jestem tak ciekaw, czy ta ręka Karola Nawrockiego, ta wyciągnięta, jak pani redaktor powiedziała, czy ona przypadkiem nie jest uzbrojona w rękawicę bokserską. Mm-hmm. Też tak się może okazać.
Albo na przykład podzielmy ten kawałek tortu na równe części, niech PiS też ma jakiś swój wpływ na media publiczne.
To nie jest wykluczone, to znaczy ten wpływ będzie, ponieważ w nowej ustawie o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji jest postulat rozszerzenia składu do 9 członków, z czego troje członków są wyznaczani przez Pałac Prezydencki. W związku z tym jakiś tam udział oczywiście prezydenta będzie. No, jest to prezydent Nawrocki, ale taka jest rzeczywistość.
Mhm. Ale ja mówię o czymś takim bardziej makiawelistycznym, że po prostu Karol Nawrocki złoży taką propozycję koalicji rządzącej, że owszem, chętnie złoży podpis pod taką ustawą medialną, pod warunkiem, że to odpolitycznienie będzie polegało na tym, że się, pamięta pan, był kiedyś taki pomysł, podzielmy się antenami. Jedna antena dla rządzących, druga dla opozycji, żeby też mieć swój udział w mediach publicznych.
Czyli zreformujmy media publiczne, ale na moich warunkach i żeby one były trochę moje, czy mojego obozu politycznego.
Oczywiście, przed kampanią 27 roku przyda się, jak znalazł.
Ale oczywiście, że tak. Ja, znaczy
A potem, jak zdobędziemy pełnię władzy, to wróci Jacek Kurski albo ktoś do niego podobny.
Tak. I wszystkie anteny będą nasze. I będzie tak, jak było.
No właśnie.
To oczywiście jest takie ryzyko, ale my musimy zrobić wszystko, aby do takiej sytuacji nie dopuścić, albo przynajmniej bardzo ograniczyć możliwość pojawienia się takiego rozwiązania bardzo niekorzystnego, z którym mieliśmy do czynienia, bo to nie jest żadna opowieść, żadne bajkopisarstwo, tylko byśmy wrócili do rzeczywistości mediów z czasów prezesa Kurskiego.
A kto będzie sprawował nadzór nad mediami publicznymi tu i teraz? Czy minister kultury, która ma to w swoich kompetencjach, czyli Marta Cienkowska, czy może wiceminister Wróbel, czy może Koalicja Obywatelska zachowa swój wpływ na...
Formalnie właścicielem mediów publicznych, czy sprawującym nadzór właścicielski jest Ministerstwo Kultury. To jest kwestia oczywiście, który z wiceministrów będzie odpowiedzialny za te media.
A pan zdążył zauważyć, panie ministrze, że Polska 2050 jest bardzo negatywnie nastawiona do mediów publicznych, krytykuje je i twierdzi, że prowadziły nagonkę medialną na Szymona Hołownię.
Ja nie jestem takiego zdania, ale też to taka byłaby chyba trochę zła narracja, że któryś koalicjant zawłaszcza media publiczne.
No właśnie, publiczne. Bo w tym kierunku idziemy.
Nie sądzę, aby coś takiego nastąpiło. Media publiczne powinny być w maksymalnym stopniu odpartyjnione. Polityczne zawsze będą, natomiast one nie powinny być łupem żadnej partii.
Nie wiem, czy dożyję.
Ja też.
Takiego stanu rzeczy.
Też nie wiem, ale trzeba mieć nadzieję. Ona umiera ostatnio.
Marek Rutka, członek Rady Mediów Narodowych. Panie ministrze, dziękuję za rozmowę.
Bardzo.
Państwu dziękuję za uwagę, za wspólnie spędzanie.